Dzień dobry. Jestem wirtualnym asystentem opartym na sztucznej inteligencji. Nie jestem człowiekiem. Generuję odpowiedzi na pytania o sprawy urzędowe. Tak brzmi komunikat, który od kilkudziesięciu godzin można przeczytać w aplikacji mObywatel. Został tam udostępniony chatbot AI. No, ale ja zawsze wolę porozmawiać jednak z żywym człowiekiem. Moim dzisiejszym gościem, którym jest Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Proszę udowodnić, że pan jest żywym człowiekiem.
To jest właśnie pytanie, na które się zastanawiałem, jak pan pierwszy raz powiedział, że właśnie rozmawia z żywym człowiekiem. Dzisiaj to już nie jest takie pewne w dobie...
No właśnie, ten test Turinga, prawda, no jest trudny dzisiaj, tak.
Tak.
Proszę pana, może... Tak, widać, że ta rozmowa przebiega zupełnie inaczej niż ze sztuczną inteligencją, prawda? Jest taka rwana troszkę. No, na tym polega właśnie urok rozmowy na żywo w radiu RMF24. Panie ministrze, czy ten planowany asystent, no, oparty na sztucznej inteligencji, będzie miał dostęp do danych osobowych użytkownika, bo mówimy teraz właśnie o tej aplikacji mObywateli, nowinkach, które w nowym roku się pojawiają?
Absolutnie nie. Wirtualny asystent w aplikacji mObywatel nie ma dostępu do danych osobowych użytkownika, bo tak zdecydowaliśmy w ustawie wprowadzającej wirtualnego asystenta w aplikacji, co oznacza, że wirtualny asystent powie nam, jak uzyskać dowód osobisty, jak zastrzec PESEL. Natomiast kiedy zapytamy go o naszą datę urodzenia, czy też ile mamy punktów karnych, to skieruje nas do odpowiedniej funkcji w aplikacji mObywatel, w związku z czym możemy ze spokojem i bezpieczeństwem rozmawiać z wirtualnym asystentem, bo on nie przetwarza żadnych naszych danych osobowych.
Panie ministrze, ale do tego pytania, które panu zadam za chwilę, zainspirował mnie mój redakcyjny kolega z redakcji naukowej RMF FM, Grzegorz Jasiński, który ostatnio cytował dane naukowe mówiące o tym, że sztuczna inteligencja przecenia naszą inteligencję, naszą człowieczą inteligencję. Pan się nie boi, że mimo tych, no, zabezpieczeń takich z definicji, jednak użytkownicy tego chatbota AI w mObywatelu będą nieświadomie, no, prezentować jakieś swoje dane osobowe, pytając o różne rzeczy?
Nawet jeżeli wpiszemy nasze dane osobowe do wirtualnego asystenta, to on po prostu ich nie przetworzy. Nigdzie ich nie zapamięta, nie zapisze, do niczego nie wykorzysta. Takie zabezpieczenie wprowadziliśmy właśnie ze względu na to, że różne rzeczy czasem piszemy, zwłaszcza do naszych wirtualnych asystentów. Natomiast ten ma przewagę nad innymi jasną. Jest zbudowany na polskim modelu sztucznej inteligencji, budowanym przez polskich naukowców i jest na naszych serwerach, co oznacza, że spełnia wszystkie warunki przepisów europejskich, w tym jeżeli chodzi o bezpieczeństwo oraz prywatność. Nie musimy się martwić, że zapisze nasze dane, co ma też swoje skutki takie, że jak zapytamy naszego wirtualnego asystenta, podaj mi odpowiedź na pytanie, które ci zadałem 3 tygodnie temu, to on po prostu nie będzie tego pamiętać, bo nie zapisuje tego, co mu wpisujemy.
Czyli spokojnie może nawet podać swój PESEL, tak? To i tak nie będzie zapamiętane w systemie?
Nasz PESEL nie zostanie zapamiętany w systemie, natomiast jeżeli o PESEL-u już mówimy, to wirtualny asystent pomoże na przykład zastrzec nasz numer PESEL, co jest bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa naszych pieniędzy i nie tylko.
A dlaczego zdecydowali się państwo zmienić dotychczasowy sposób logowania i uwierzytelniania użytkowników?
Nie zmieniliśmy sposobu uwierzytelniania ani logowania użytkowników. Tak jak przyzwyczailiśmy się do naszego logowania, tak to robimy. Ja przed chwilą się zalogowałem do aplikacji, chcąc być gotowym do rozmowy i zalogowałem się dokładnie tak samo, jak to robiłem 3 lata temu, jak mObywatela zakładałem.
I nie ma w planach takich zmian, tak?
Nie mamy
roku.
W planach zmian w zakresie nowości, jeżeli chodzi o uwierzytelnianie. Mamy w planach rozszerzanie możliwości naszych aplikacji cyfrowych, ponieważ na koniec 2026 roku wprowadzimy europejski portret tożsamości cyfrowej, czyli mówiąc po ludzku, na nasz M-dowód będziemy mogli i podróżować po Unii Europejskiej oraz korzystać z usług świadczonych w innych państwach, wykupić ubezpieczenie we Włoszech, wziąć kredyt we Francji. To wszystko będzie możliwe już na koniec tego roku.
A jak państwo zagwarantuje bezpieczeństwo danych w takiej właśnie sytuacji, gdy coraz więcej usług skupia się w tej jednej aplikacji?
Prezentujemy w tej chwili najwyższy poziom zabezpieczeń. Przechodzimy na ten wyższy poziom, który jest uznawany w całej Unii Europejskiej. I jeżeli chodzi właśnie o bezpieczeństwo, to dlatego i zainwestowaliśmy w zeszłym już roku 3 miliardy złotych w cyberbezpieczeństwo, zarówno na poziomie rządowym, jak i na poziomie naszych gmin, powiatów i województw, żeby być zawsze o krok przed tymi, którzy chcą coś złego zrobić z naszymi danymi. Musimy jednak pamiętać, że kwestia cyberbezpieczeństwa i naszych danych to też jest nasza odpowiedzialność. To znaczy, że nie klikamy w linki, które są podejrzane. Nie podajemy naszych haseł nikomu, nawet jeżeli przez telefon ktoś podaje się za pracownika banku i bardzo o to hasło czy kod PIN prosi. Pamiętamy, żeby zawsze stosować ograniczone zaufanie do maili, wiadomości, które dostajemy z nieznanych adresów i z nieznanych numerów.
Panie ministrze, pan już wspomniał właśnie o tym rozszerzeniu na kraje Unii Europejskiej, prawda, tej funkcji. Czy docelowo M-Obywatel ma stać się takim jedynym cyfrowym kluczem obywatela do państwa, może nawet do całej Unii?
To, co jest ważne z punktu widzenia usług w Unii Europejskiej, to jednolite standardy. I te jednolite standardy właśnie będą uznawane w całej Unii już na koniec tego roku, ponieważ to, czy aplikacja się będzie nazywała w Polsce M-Obywatel, w Niemczech, w Portugalii będzie się wyglądać inaczej, to nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, żeby zarówno polska aplikacja, jak i aplikacje innych państw były wzajemnie uznawane i to zostanie właśnie wprowadzone na koniec roku. Natomiast w samej aplikacji M-Obywatel czekają nas kolejne zmiany, kolejne nowości, ponieważ cały czas dodajemy do aplikacji nowe dokumenty, między innymi, jak dodaliśmy w ostatnich tygodniach, legitymacje nauczycielskie, legitymacje uczniowskie, studenckie. Przed nami kolejne zawody, które będziemy integrować, bo cyfryzacja to nie tylko kwestia pokazania danego dokumentu w aplikacji, to również porządkowanie rejestrów i automatyzacja pracy, to też czeka nas w tym roku.
Tak, właśnie pan wymienił tak troszkę szczegółowo, ale troszkę też generalnie te zmiany. A pana zdaniem, co będzie taką najważniejszą zmianą w M-Obywatelu dla zwykłego obywatela? Mówię o tych zmianach, które wejdą w życie w tym roku.
Właśnie z mojego punktu widzenia to będzie ta zmiana uznawania naszej tożsamości w całej Unii Europejskiej, bo wspomniałem o tej kwestii podróżowania po Unii, ale to o wiele więcej. Ponieważ tak jak mówiłem, będzie można kupić ubezpieczenie czy założyć konto w banku w innym państwie Unii Europejskiej, ale z punktu widzenia naszych przedsiębiorców to ogromna szansa wyjścia z usługami do innych państw Unii. Bo tak jak my będziemy mogli kupić ubezpieczenie na przykład w Irlandii, to samo oznacza, że Irlandczyk nie ruszając się z domu będzie mógł kupić ubezpieczenie od polskiego ubezpieczyciela czy jakąkolwiek inną usługę lub produkt, który wymaga potwierdzenia naszej tożsamości. Dlatego teraz wspólnie z firmami pracujemy nad tym, żebyśmy byli pierwsi, tak jak często jesteśmy i żeby to polskie usługi mogły być szeroko wykorzystywane w całej Unii Europejskiej. To jest ogromne ułatwienie, tak samo jak podpis kwalifikowany, który teraz już jest w aplikacji M-Obywatel, to znaczy, że to, co podpisywaliśmy dotychczas ręcznie, możemy podpisywać cyfrowo za pomocą M-Obywatela.
Panie ministrze, mówimy teraz o takim software'ze, o oprogramowaniu. Pomówmy teraz o hardware'ze, czyli tych aparatach telefonicznych. Czy tutaj będą jakieś zmiany? Kto będzie mógł korzystać z tego nowego oprogramowania, nowych możliwości, jakie daje ta aplikacja?
Jeżeli chodzi o kwestie telefonów, to tak jak jest wsparcie systemów operacyjnych naszych telefonów, tak samo jest wsparcie aplikacji M-Obywatel, ponieważ starsze systemy operacyjne mają już wycofywane wsparcie bezpieczeństwa i w związku z tym zaczynają przestać działać różne aplikacje na telefonie. Aplikacja mObywatel działa na każdym telefonie, który ma wsparcie techniczne, jeżeli chodzi o system operacyjny. To znaczy, że naprawdę już musimy mieć stare oprogramowanie, żeby z mObywatela nie móc korzystać. Dlatego zachęcam wszystkich, żeby aktualizowali swoje oprogramowanie. Bo tu nie chodzi tylko o aplikację mObywatel, to przede wszystkim chodzi o nasze bezpieczeństwo, ponieważ aktualizacja systemu operacyjnego na telefonie Android, iOS czy jakiegokolwiek innego to kwestia poprawek bezpieczeństwa. Po prostu będziemy czuć się bezpieczni i będziemy mogli swobodnie korzystać z aplikacji mObywatel.
To bardzo jasne, klarowne, zrozumiałe. Oczywiście bezpieczeństwo jest istotne niezwykle, ale nie boi się pan wykluczenia cyfrowego? No co ma zrobić obywatel, który nie ma nowego telefonu albo no, nie potrafi obsługiwać tych zaawansowanych funkcji cyfrowych?
Cyfryzacja to nigdy nie jest przymus, to nigdy nie jest stworzenie obowiązku, to zawsze jest po prostu stworzenie nowych możliwości. Jeżeli ktoś z różnych względów nie chce lub nie może korzystać z usług cyfrowych, dalej załatwi wszystkie sprawy przy okienku, w urzędzie lub tradycyjną korespondencją. Zachęcamy wszystkich do tego, żeby zakładać aplikację mObywatel, zakładać skrzynki doręczeń, ale szanujemy tych, którzy chcą podążać inną drogą. Natomiast pracujemy wspólnie z ministrem Olszewskim w Ministerstwie Cyfryzacji nad programem klubów rozwoju cyfrowego. W każdym powiecie organizacje, które są tam na miejscu, dostaną wsparcie właśnie, żeby zwiększać poziom kompetencji cyfrowych Polek i Polaków. Tak jak 20 lat temu uczyliśmy się korzystać z komputerów, tak dzisiaj będziemy się uczyć w całej Polsce korzystać ze sztucznej inteligencji, aplikacji rządowych oraz wzmacniać nasze cyberbezpieczeństwo.
No, to jest taki ukłon w stronę też osób starszych, prawda? No, nie wszyscy wykluczeni cyfrowo to osoby starsze oczywiście, bo tutaj nie można generalizować. Ja jeszcze zapytam w związku z tym o dane emerytalne i prognozy emerytalne. Będzie można to sobie robić w aplikacji?
Pracujemy właśnie teraz z ZUS-em nad wdrożeniem takiej informacji. To znaczy, że każdy będzie miał informacje na temat szacunkowej przyszłej emerytury, jak i oszczędności, które zostały zgromadzone. Co też bardzo ważne, to będą dane nie tylko z ZUS-u, ale również z naszych prywatnych form oszczędzania. W związku z czym w jednym miejscu będziemy mieli pełne informacje, jak również będziemy mogli sprawdzać, na ile to się zmienia w czasie, co też jest istotne z punktu widzenia planowania naszej emerytury.
Panie ministrze, ja troszkę tutaj łyżkę dziegciu do tej beczki miodu wleję, dobrze? Zacytuję maila od naszej słuchaczki Anny, bo tutaj cały czas działa też nasz czat, czyli nasza rozmowa ze słuchaczami Radia RMF24. Anna pisze, co do M obywatela, to ja niestety i tak tu w terenach przygranicznych muszę używać dokumentów lub PESEL-ów w przypadku kontroli na przykład Straży Granicznej. Na terenach, gdzie nie ma internetu, niestety aplikacja traci zupełnie przydatność. Tak więc tradycyjny dokument w wielu miejscach jest nadal niezbędny. Czyli ta dwoistość będzie musiała być zachowana, prawda? I cyfrowa, i analogowa.
Aplikacja Obywatel działa również bez internetu. Można uwierzytelniać swoją tożsamość, nie mając w tym dokładnie momencie połączenia z internetem. Natomiast również na terenach przygranicznych pracujemy nad zalepianiem tych białych plam braku zasięgu internetowego. W związku z tym wielkie inwestycje trwają cały czas w tym zakresie. Natomiast jest możliwość korzystania z aplikacji Obywatel, jeżeli przez dany moment nie mamy internetu.
To jeszcze jedna wątpliwość tutaj od słuchaczki. I tym sposobem będziemy już totalnie inwigilowani. Już jesteśmy. Jakby pan na tę wątpliwość, no dosyć powszechną, odpowiedział.
Już jesteśmy śledzeni, ponieważ musimy pamiętać, że jeżeli pani słuchaczka ma na przykład konto w mediach społecznościowych, to pamiętajmy, że rejestrując się na te media społecznościowe, to na pewno przeczytała cały regulamin od początku do końca, w tym te przepisy mówiące o udostępnianiu zdjęć i treści, które wstawia na swoje konto, jak również śledzeniu innej aktywności w internecie. Czego nie ma na przykład aplikacja mObywatel. W związku z czym aplikacja mObywatel nie śledzi nas w odróżnieniu od mediów społecznościowych i innych portali, na których bardzo chętnie się rejestrujemy.
My w radiu RMF24 oraz w naszych mediach społecznościowych śledzimy wyłącznie nowe informacje, specjalnie dla naszych słuchających. Bardzo panu dziękujemy za tę rozmowę. Dariusz Sanderski, wiceminister cyfryzacji, był gościem radia RMF24. No widać, że żywy człowiek prowadzi audycję, prawda? Czat by tak nie potrafił się zająknąć profesjonalnie. Kłaniamy się nisko, życzymy dobrego dnia panu ministrowi oraz wszystkim słuchającym radia RMF24.